Podcast Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności.
Czarnym obliczem PRL-u była działalność Służby Bezpieczeństwa. Z drugiej strony była też Milicja Obywatelska i te dwie formacje często łączymy jako jeden wspólny aparat przemocy. Czy rzeczywiście między obydwiema formacjami była współpraca, czy raczej rywalizacja? O tym dzisiaj porozmawiamy w podcaście Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, w którym witamy serdecznie.
Aneta Kuberska.
I Sylwester Strzałkowski. A naszym gościem jest podinspektor Roman Hula, który w Milicji Obywatelskiej pracował od 1976 roku. Później już w wolnej Polsce był m.in. komendantem głównym policji w latach 1991-1992. O ważnych wydarzeniach przełomu tych dwóch rzeczywistości PRL-u i III RP będziemy właśnie rozmawiać. Witamy pana serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Był pan też inicjatorem, współinicjatorem powołania niezależnych związków zawodowych w Milicji Obywatelskiej. Ale najpierw zapytamy o ten początek pańskiej pracy. Trafił pan w 1976 roku do Milicji Obywatelskiej. Jak to się stało, że został pan milicjantem?
Wcześniej byłem podoficerem zawodowym marynarki wojennej, ale uciekłem z wojska, ponieważ chciałem pływać. A marynarka wojenna nie stwarzała takich możliwości i złożyłem papiery w polskich liniach oceanicznych, ale jak się później okazało, ponieważ służyłem na okrętach nowych, rakietowych, miałem zakaz opuszczania granic na okres 3 lat i zamiast na MS Radziąków wylądowałem na KWK Radziąków, gdzie pracowałem jako ratownik górniczy ponad 5 lat. W 1976 roku takie marzenie moim było, że pójdę do milicji, ale interesowała mnie praca w policji kryminalnej. No i tak też się stało. Pracę rozpocząłem w Wydziale Przestępstw Gospodarczych w Bytomiu. Moim pierwszym szefem był major Kordyka. To był czerwiec, 1 czerwca. A chyba gdzieś 2 tygodnie po moim przyjęciu rozpoczęły się protesty robotników w Radomiu. Wtedy już prowadzono 12-godzinny tryb pracy. My musieliśmy patrolować Bytom, między innymi ujawniać działaczy, którzy by chcieli tam rozklejać, rozrzucać ulotki, rozklejać jakieś plakaty itd., itd. Natomiast moi koledzy wtedy z kopalni, takie miałem spotkanie, to jest takie charakterystyczne, przed dworcem PKP w Bytomiu. Oni z kopalni zostali przywożeni autokarami, były podstawione pociągi i jechali na wiec do Spodka w Katowicach, gdzie między innymi okrzyknięto strajkujących robotników w Radomiu warchołami. Nie wiem, czy gdyby te wydarzenia były wcześniej, czy podjąłbym pracę w milicji. No ale już pracowałem. W każdym razie nie byliśmy skierowani do Radomia. Tam tylko chyba jeździły pododdziały ZOMO i szkoły, Piła, Szczytno. Miałem takie szczęście, że kiedy na przykład w 70 roku składałem w Ustce przysięgę, to dworzec w Gdańsku płonął. To są takie łączące momenty. Podejmując pracę w milicji, ta milicja w tym 76 roku była zupełnie inna niż na przykład już w 80 roku. Tu naprawdę pracowaliśmy przy sprawach kryminalnych, zabójstw, włamań i tak dalej. Byłem w Szczytnie, kończyłem w 79 roku i na przykład doskonale pamiętam, zabezpieczaliśmy pierwszą pielgrzymkę Ojca Świętego do Polski i wtedy ta atmosfera taka społeczna, współpraca z służbami porządkowymi, kościelnymi była bardzo dobra i taka atmosfera była bardzo taka przyjazna. Natomiast już z chwilą, kiedy resort objął generał Kiszczak, zaczęło się pełne upolitycznienie resortu spraw wewnętrznych. Zniknęły komendy, już nie było komend, tylko powstały urzędy spraw wewnętrznych. Nie było komendantów, tylko już byli szefowie urzędów spraw wewnętrznych. I dominującą rolę przejmowała Służba Bezpieczeństwa. Na stanowiska komendantów mianowano ludzi wywodzących się właśnie z pionów SB, utworzono potężne piony polityczne, rozbudowywano służbę bezpieczeństwa, między innymi kosztem milicji. Mój wydział kryminalny, gdzie ja pracowałem tu w Katowicach, to stracił wtedy na rzecz SB prawie 1/3 etatów.
A jeśli chodzi o to upolitycznienie, kiedy pan wstępował do milicji w 1976 roku, od pana oczekiwano też deklaracji politycznych, no to jednak jakby nie było, była to siła, konkretna siła z bronią, która miała pilnować porządku w kraju. Więc to też nie było tak, że każdy, kto chciał, mógł się do milicji dostać. Jakie były wymagania, także polityczne?
To znaczy nie było jakichś tam, ja nie odczuwałem jakichś tam wymagań politycznych. Tego się nie odczuwało w tym czasie, w taki sposób. Natomiast ja, będąc ratownikiem górniczym, to moi koledzy i przełożeni, szef stacji ratownictwa, wiedzieli, że na przykład ja chcę iść do milicji, to tam przyjęto mnie w szeregi PZPR-u. Argumentując to: Romek, ty chcesz iść do milicji, jeszcze chcesz iść na szkołę oficerską, jak nie będziesz członkiem partii, to nie będziesz miał takich możliwości, takich szans, nie? Ale innych takich decydujących czynników wtedy nie było. To całe upolitycznienie rozpoczyna się, ja to odczuwam osobiście, w 80 roku, kiedy są protesty, kiedy powstaje Solidarność i kiedy ministrem spraw wewnętrznych zostaje generał Kiszczak. W milicji pracując właśnie w latach 70, to na przykład rozliczaliśmy w PGE pracując decydentów takich politycznych, dyrektorów. I pamiętam taką sprawę, to był dyrektor, działacz partyjny PZPR-u, dyrektor przedsiębiorstwa robót górniczych Bytomiu, prawda, budował jakiś tam swój prywatny dom i z takim kapitanem Czernikiem przydzielono mnie do niego, jeździliśmy jego prywatnym samochodem, Moskwicz takim starym, dokumentowaliśmy tą sprawę, robiliśmy zdjęcia, przesłuchiwaliśmy tam pracowników, którzy nielegalnie w sumie byli wykazywani, że pracują gdzieś tam na kopalniach, a pracowali na prywatnych budowach. I dokumentowaliśmy te wszystkie działania, stworzyliśmy całą teczkę dokumentacji i wiem, że pan naczelnik poprosił kapitana do siebie i mówi: przekaż mi tą sprawę. I ówczesny komendant Bytomiu, pułkownik Nych, musiał z tą sprawą się zameldować w Komitecie Miejskim PZPR i na drugi dzień kapitana Czernika powiadomiono i mnie, żebyśmy o tej sprawie zapomnieli, ponieważ tą sprawę przejmuje Komitet Miejski PZPR, bo to dotyczy tam wysokiej rangi działacza partyjnego. Kapitan Czernik, to ja wtedy wiem, że zniknął na 3 dni, go nie było, pił wódkę po prostu i po 3 dniach dopiero się w wydziale zjawił. No i to był taki pierwszy taki kontakt, prawda, co ja odczułem w kwestii działalności tutaj partyjnej i tak dalej. Ale jakiegoś takiego upolitycznienia czy jakiejś takiej propagandy politycznej w tym czasie nie było. Diametralnie zmienia się sytuacja, mówię, w 80 roku. Wtedy decydującą rolę przejmuje Służba Bezpieczeństwa, pion polityczny. Zadania są skierowane przeciwko działaczom opozycji. Nawet my, mając swoją własną agenturę do spraw kryminalnych, to jako taką ciekawostkę podaję, musieliśmy na przykład ją też zadaniować, aby zbierali informacje na temat panujących nastrojów w miejscu zamieszkania, wśród członków rodziny, w miejscu pracy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To była w ogóle parodia, bo to tam taki kryminalista, jego polityka w ogóle nie interesowała, a my, no ale takie były wymogi i kierownictwo podległych funkcjonariuszy rozliczało za to. Jak ktoś by się nie wywiązywał z zadań, no to odbierali dodatki operacyjne, a to był znaczący składnik naszego uposażenia, prawda? Także to były wszystko fikcyjne. Narzucono nam ilości tajnych współpracowników. Pracownik na przykład Wydziału Kryminalnego musiał mieć minimum 12 agentów. To było nierealne w rzeczywistości. Takie coś mógł wydawać decyzję ktoś, kto nie miał pojęcia o pracy operacyjnej. No ale tak było.
Tworzyliście fikcyjnych, tajnych tak. współpracowników?
Oczywiście, że tak. Ja wiem, że no, na przykład kolega pozyskiwał na tajnego współpracownika człowieka, który już, jak to się mówi, leżał w grobie. No. I stwarzał dokumentację i tak dalej, i tak dalej. Ludzie słuchali Radia Wolna Europa czy Głosu Ameryki i pisali raporty, że uzyskał informacje od tajnego współpracownika, nie? Albo na przykład, że na kopalni Julian Piekara Śląskich panuje zła atmosfera, ponieważ górnicy nie mają na przykład onuc, rękawic, brakuje takich środków, ludzie narzekają na... No takie bzdury i takie bajki pisali. Niejednokrotnie prawdziwe takie, o nastrojach. Czasami ci milicjanci pisali to, co sami czuli. Te wszystkie informacje były gromadzone, przepracowywane, bo takie były zespoły powołane w wydziałach. To spływało na przykład do Wydziału Kryminalnego Wojewódzkiego z wszystkich sekcji, z jednostek terenowych, to przetwarzano i przekazywano to Służbie Bezpieczeństwa. My zamiast przy sprawach kryminalnych zaczęliśmy zabezpieczać na przykład spotkania Kazimierza Świtonia w katedrze, w kościele na Kościuszko. Cały wydział, sekretarki, maszynistki, pełny kościół, a Kaziu Świtoń wchodził do kościoła, pewnie na koszulce, rączki podnosił w ten sposób, fał, prawda, zwycięstwo. I śmiał się, bo przecież widział, że takie tłumy, a to pół komendy wojewódzkiej było tu, czy kościele, czy w katedrze. Po ogłoszeniu stanu wojennego zabezpieczaliśmy tutaj całym wydziałem kryminalnym miesięcznicze, jak składali ludzie tutaj kwiaty. Tu na tym, naprzeciw osiedlu.
Przy kopalni Wujek.
Przy kopalni Wujek, tak. Przywożono nas wszystkich, prawda? Tu działała grupa Perka, tak zwana, słynna, esbecka. I tu doszło do takiej sceny. Zatrzymano jakąś kobietę, która gdzieś tam kwiaty chciała złożyć. Szarpali ją tam ci perkowcy. Syn, widocznie to był chyba jej syn, kamień wziął, rzucił kamieniem, no i afera, i tego chłopaczka tu perkowcy gonili po całym osiedlu. Ale powiem szczerze, że wśród moich kolegów, koleżanek, to budziło niesmak i zażenowanie i takie, co oni robią, no złożyliby ci ludzie kwiaty, odeszliby spokojnie i tak dalej, prawda, a tu nawet przeszkadzano w tak drobnej kwestii, prawda.
Jak ta atmosfera wyglądała wtedy między wami, między milicjantami a SBK-ami? W kultowym filmie Psy jest taka scena, w której major Bień, szef policjantów, mówi do tego głównego bohatera, Franza Maurera, który jak wiadomo jest SBK-iem przeniesionym do policji, mówi: jesteś tylko szpiclem, któremu urwało się czerwone koryto. Przez 30 lat wysługiwali się mną tacy jak ty i Olo, a ludzie pluli mi na mundur. No to on powiem, już mówi to w wolnej Polsce, ale taka była
nie tylko w Polsce, na świecie policja, a normalna policja kryminalna, a policja polityczna, tam nie ma nigdy chemii, tam nie ma miłości. I tak samo było u nas. U nas funkcjonariusze SB tak jakby wywyższali się, prawda? Oni byli niby ważniejsi. Zresztą w samych strukturach dominującą rolę odgrywała Służba Bezpieczeństwa. Po morderstwie księdza Popiełuszki, gdzie funkcjonariusze SB z premedytacją podrzucają tego orzełka z czapki milicyjnej, ta sytuacja staje się jeszcze bardziej jaskrawa. Kiedy rozbudowują Służbę Bezpieczeństwa, jak został Kiszczak, to jest to kosztem etatów milicyjnych. Niektórzy funkcjonariusze milicji dostali taką propozycję i poprzechodzili. Ode mnie z wydziału chyba 4 osoby, a to tacy, mówiąc szczerze, to byli najsłabsi pracownicy, którzy w kryminalnej, bo to jest ciężka praca, niebezpieczna, odpowiedzialna, nie nadawali się do takiej pracy, ale w SB to tam byli gwiazdami. No taka jest prawda. I starano się, SB chciała się wyręczać funkcjonariuszami. Ja byłem między innymi zastępcą szefa Miejskiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Piekarach Śląskich. Zabezpieczaliśmy na przykład pielgrzymki, tradycyjne pielgrzymki mężczyzn do piekar. I my jako milicja byliśmy odpowiedzialni za zabezpieczenie parkingów i tak dalej, wszystkiego, ruchu i całych tych uroczystości. A bezpieka na przykład nam zarzucała, polecając, żebyśmy na przykład zatrzymywali ekipę dziennikarzy, bo gdzieś tam filmowali, nagrywali rozmowy z uczestnikami pielgrzymki. A ja mówię, jakie mamy... My jako milicja nie mamy, mówię, podstaw prawnych do takiego. To już bulwersowało. Ja odmawiałem wykonywania takich czynności. W 1988 roku, jak były strajki, kopalnia Andaluzja w Piekarach Śląskich na przykład była odcięta od świata. Były kordony dookoła kopalni i nikt nie mógł podejść. Służba Bezpieczeństwa sporządziła wykaz działaczy opozycyjnych, których w przypadku, jakby chcieli wejść lub wyjść z kopalni, należy zatrzymać i doprowadzić do jednostki. Tych posterunków było wokół kopalni. To byli milicjanci, zresztą przywożeni z całej Polski, z Piły i tak dalej, bo przecież funkcjonariuszy tylu w piekarach nie było, żeby tak fizycznie zabezpieczyć teren całej kopalni. I był taki moment, że pracowaliśmy w systemie 12-godzinnym, po południu to było, ja mam dyżur w jednostce i taki kapral z posterunku przyjeżdża i ze sobą przywiózł 6 górników, których zatrzymali, bo byli gdzieś tam na wykazach tych SB i mówi: panie komendancie, ja mówię, no to my jako milicja do nich nic nie mamy, no SB chciało, to przekaż do funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. I on tam poszedł, za chwilę wraca i mówi mi: szefie, ale oni mi kazali wypełnić raporty o zatrzymaniu oraz każdą osobę przesłuchać. Ja mówię: daj no mi to. I miał od górników tych zatrzymanych przepustki, wziąłem te przepustki. Ci panowie górnicy zatrzymani stali przed moim gabinetem na korytarzu. Mówię: panowie, proszę ze mną. I zaprowadziłem ich tam do Sekretariatu Służby Bezpieczeństwa. Weszedł tam mu zastępca do spraw SB. Dałem mu te przepustki. Ja mówię: tu są zatrzymani, doprowadzeni pracownicy kopalni Andaluzja. My jako milicja do nich nic nie mamy. Pożegnałem się z tymi górnikami i odeszłem. Po jakiejś godzinie przychodzi do mnie oficer SB i raporty o zatrzymaniu i żebym ja podpisał decyzję o zatrzymaniu. On mi dał te raporty. Ja mówię: co, swojego przełożonego nie masz? A on mówi: on musiał wyjechać. Przeglądam te raporty, tam jest taka rubryka podstawa prawna zatrzymania. Ja mówię: tu jest nic niewypełnione. No a to mam podpisać. Ja mówię: bez podstaw prawnych ja nie mogę podpisać. Wyszedł. Po chwili znowu wraca do mnie i mówi mi: to jest decyzja szefa SB tu z Katowic, z Urzędu Wojewódzkiego. Ja mówię: to wpisz tutaj do tej podstaw prawnych, że jest to pisemna czy ustna decyzja kogo? Pułkownika takiego i takiego. On mówi: ja nie mogę tak wpisać. Ja mówię: a ja nie mogę bez tego podpisać. No i on znowu wyszedł. No i jak się okazało, po godzinie czasu zatrzymanych górników zwolniono. Oczywiście na drugi dzień była wielka afera, że jak to hula zwalnia ludzi, których bezpieka chciała zatrzymać. No to daję jako taki przykład. Ja współpracowałem między innymi, jak było włamanie do bazyliki w Piekarach Śląskich, kradzież koron. Oczywiście dzisiaj to mogę śmiało powiedzieć, że to była prowokacja SB, ale wtedy, był, jak się nie mylę, chyba 84 rok, powołano dwie grupy operacyjne. Kierownikiem jednej grupy milicyjnej zostałem ja, jako pracownik Wydziału Kryminalnego, a drugiej grupy pracownik, kierownik sekcji czwartej SB, czyli do spraw kleru. No i co tydzień mieliśmy zastępcy szefa do spraw SB, już nie pamiętam nazwiska tego pana pułkownika, składać szczegółowe relacje z pracy, co wykonujemy. Oczywiście pracowaliśmy w tym kierunku, zatrzymywaliśmy różnych sprawców, do różnych włamań. Akurat tu nam się nie udało zatrzymać, ale zatrzymaliśmy to w Gnieźnie, taki był sprawca włamania do kościoła, gdzie skradł z obrazu Wota. Tu ustaliliśmy takiego oszusta, który zgłosił się w piekarach do księdza, podając, że wie, kto ukradł korony, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale konkretne, składaliśmy konkretne meldunki, co żeśmy wykonali, prawda, jakie wersje osobowe, jakie sprawdzenia byli wytypowani, paserzy, sprawcy ewentualni, i tak dalej, i tak dalej. A kierownik grupy SB składał taką relację. Mogę nawet zacytować, bo to do dzisiaj pamiętam. Panie pułkowniku, uzyskaliśmy niepotwierdzoną informację, że ówczesny proboszcz wywiózł skradzione korony w lasce na zachód. To złote, nie? No i taka była ich praca, nie?
Zarysował nam pan te relacje pomiędzy Służbą Bezpieczeństwa a Milicją Obywatelską. Jak taki młodszy odbiorca, młodszy słuchacz naszego podcastu powinien umiejscowić sobie jeszcze na tej mapie służb ówczesnej Polski ZOMO? Gdzie w tej układance znajduje się ZOMO i jaki był wasz, milicjantów, stosunek do ZOMO?
Przede wszystkim ZOMO, te oddziały zwarte, one miały służyć do zabezpieczenia i były wykorzystywane wielkich imprez różnych sportowych, meczy na Stadionie Śląskim i tak dalej, i tak dalej. W praktyce to okazało się, że to były siły przede wszystkim do walki z opozycją przy protestach społecznych, manifestacjach różnego rodzaju. No potem widzieliśmy, prawda, już ja mówię o stanie wojennym, czy tu na kopalni Wujek, chociaż mój wydział kryminalny też tu brał udział, cały. Cały Wydział Kryminalny. Ja 12 grudnia miałem, bym powiedział, szczęście, bo trafiłem w ramach takiej grupy dochodzeniowej do ośrodka internowania w zakładzie karnym w Zabrzu-Zaborzu. Ale cały mój Wydział Kryminalny tu brał udział w działaniach na kopalni Wujek. Trzech moich kolegów było zakładnikami na kopalni Wujek. Cała trójka, no jeden kolega się zastrzelił, drugi musiał się leczyć psychiatrycznie. Losy trzeciego nie znam, ale wiem, że już potem nie pracowali, prawda? Ten trzeci też nie pracował. Także to było przeżycie. Jak ja przyjeżdżałem do wydziału, jak mówiono mi, to oczywiście byli w mundurach MORO, ale tylko mieli broń osobistą i w taki sposób ich tu wysyłali do działań. To też świadczy o profesjonalizmie ówczesnego kierownictwa milicji. ZOMO się bardzo źle kojarzyło, prawda? Chociaż pewnie inna rola ich była, jak na przykład zabezpieczali wizytę Ojca Świętego, prawda? Całkiem był inny odbiór społeczny, ale w głównej mierze całe to odium takiej bardzo negatywnej opinii, zresztą słusznej, bo to było takie zbrojne ramię PZPR-u, to spadło na tych funkcjonariuszy tu za te działania, nazwijmy to, polityczne.
Tam trafiali ludzie z własnej woli czy z przymusu?
To była służba zastępcza, zamiast do wojska to szli tu do oddziału. Nie, nie z przymusu. To nie było przymusu. A jak pan mówił, tu zadał pan pytanie odnośnie stanu osobowego, tam kryteriów do milicji, to te kryteria, załóżmy, były określone, sprawnościowe, testy i tak dalej, ale od 80 roku, kiedy w związku z zaistniałą sytuacją polityczną, tym marazmem, w jakim żyliśmy, wielu ludzi odchodziło z milicji, a szczególnie z pionów tych takich typowo roboczych, mam na myśli wydział kryminalny, drogówka, prewencja. I my tu w województwie mieliśmy ponad 40% wakatów. I wtedy kadry, chcąc ratować tą sytuację, przyjmowali do milicji dosłownie wszystkich, kto chciał. Zdarzały się przypadki, ja tam miałem taki w piekarach, że nawet absolwenci szkół specjalnych trafiali do milicji. Także ten poziom był coraz niższy, tak bym to nazwał.
Przyszedł rok 1989, przełom w Polsce, choć dzisiaj patrzymy na ten rok jak naprawdę przełomowy, wtedy to wszystko nie było takie oczywiste, jak się skończą przemiany, jak się skończą wybory. W liście, który wtedy państwo, panowie napisaliście, czy państwo jako milicjanci z piekar śląskich do premiera Tadeusza Mazowieckiego pisaliście: pragniemy być stróżami prawa obowiązującego wszystkich Polaków bez względu na przynależność organizacyjną i wyznanie. Chcemy być niepartyjną, lecz państwową milicją obywatelską i dlatego dzisiaj składamy legitymacje partyjne PZPR. Co się wtedy wydarzyło w komendzie w piekarach śląskich? Właściwie nie w komendzie, tylko w Rejonowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych.
Tak, ten list napisałem osobiście z kolegą kapitanem Szczyczkowskim. Powołano premiera Mazowieckiego, nie było jeszcze rządu. Wiedziałem, że coś musimy zrobić. Przy okrągłym stole dokonano podziału. Resort spraw wewnętrznych, MON, transport i łączność zostały tak jakby w gestii PZPR-u. Kiszczak publicznie gdzieś tam się chełpił wręcz, że ma bardzo zdyscyplinowany resort. Wiedziałem, że coś muszę zrobić. Ja już kontakty z opozycją nawiązałem właśnie pierwsze w ośrodku internowania w Zabrzu Zaborzu. Ginter Kubka, górnik z kopalni Julian w Piekara Śląskich, zresztą założyciel Radia Piekary, potem bracia Polmańscy, Andrzej Sokołowski. Wiedziałem, że coś muszę zrobić. I wpadłem na pomysł napisania tego listu. Napisaliśmy ten list, tak odręcznie go napisałem. Potem koleżanka, wdowa po milicjancie, wiceprezydent Piekar, Marysia Taberska, przepisała nam ten list w nocy na maszynie, no i zaczęło się zbieranie podpisów. Też trochę się baliśmy, bo baliśmy się wsypy, czy to, jak to ludzie zareagują, ale reakcje były różne, ale i były bardzo pozytywne. Na przykład jeden z funkcjonariuszy, to pamiętam, jak mu ten list daje, przeczytał, mówi: Jezus Maria, nareszcie. Piekary to była taka specyficzna jednostka. Dużo współpracowałem z księdzem prałatem, studentem z Bazyliki, bo to właśnie poznaliśmy się przy pielgrzymkach, a potem przy sprawie tej prowokacji SB dotyczącej kradzieży koron z Bazyliki. Zbieramy te podpisy, tak jak pan zacytował. Chcieliśmy być stróżami prawa, a nie narzędziem określonej partii. My pracowaliśmy w takim marazmie niezadowolenia, i mieliśmy tego już, jak to się mówi, po dziurki w nosie, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I między innymi chcielibyśmy, żeby przywrócono do pracy kolegów, koleżanki, które zostały w 80 roku zwolnione właśnie za podjęcie działalności takiej próby utworzenia związku zawodowego. Nam tu tak za bardzo o ten związek nie chodziło, chociaż tam na 12 miejscu dosłownie, jak pamiętam, w tym liście umieściliśmy możliwość stworzenia niezależnego samorządnego związku zawodowego, ale generalnie rzecz biorąc, pierwszy punkt to było oddzielenie milicji od służby bezpieczeństwa, zlikwidowanie pionów politycznych, odpolitycznienie i tak dalej, i tak dalej. Ten list w nocy przy pomocy działaczy opozycyjnych dostarczyliśmy do Warszawy, do Janka Liteńskiego, to w nocy żeśmy tam dotarli do niego. Jeszcze nam się pod koluszkami samochód zepsuł. Janek otworzył nam drzwi jeszcze w slipkach, taki zaspany. Co wy robicie? No, a daliśmy mu ten list, przeczytał. Już wtedy wiedziałem, że trafiliśmy pod właściwy adres i tak ten list dotarł do pana premiera Mazowieckiego. Wróciliśmy do domu, nic się nie działo, a gdzieś około godziny 19-18 otrzymałem telefon od oficera dyżurnego, że mam się zameldować w jednostce, ponieważ za chwilę w jednostce będzie komendant główny generał Trzciński oraz szef urzędu wojewódzkiego generał Wewer, a zadzwonił do mnie minister Jacek Ambroziak, kancelarii premiera, podziękował mi za list i powiedział: trzymajcie się tam w piekarach. I przekazał pozdrowienia dla milicjantów. Jak się zameldowałem w jednostce, generał, jak przyleciał Trzciński, wszedł do mojego gabinetu, prawie u mnie był porucznik Załuski i mówi: to przepraszam, jak się ma, znał widocznie już treść listu, jak się mam do panów zwracać, towarzysze, panowie. Ja mówię: panie generale, od dnia 7 września nie jesteśmy już członkami partii. No i tak się rozpoczęło pierwsze spotkanie z panem generałem Trzcińskim, a w tym czasie były dalej zbierane podpisy, bo to jak ludzie przychodzili na zmiany, były to w dalszym ciągu były zbierane podpisy. Ta rozmowa dość długo trwała z panem generałem Świetlicy, dochodzili następni funkcjonariusze. Ja w końcu mówię: panie generale, przecież my walczymy również o pańską sprawę. Co pan w dzisiejszych czasach jako komendant główny milicji znaczy? Nic pan nie znaczy, rządzi bezpieka. Wewer nie wytrzymał. Mówi: a musieliście to składać, legitymacje partyjne? No i to była ta różnica między tymi generałami, między Wewerem a Trzcińskim. I tak się rozpoczął cały proces przeobrażeń, przemian w resorcie spraw wewnętrznych. Piekary jako jednostka zostały dosłownie odcięte od świata. Nam nie wolno było udzielać wywiadów, ale tak udzielaliśmy i do Głosu Ameryki, i w Radio Wolna Europa dziennikarzom, bo wiedzieliśmy, że tylko poprzez nagłośnienie to nam da jakąś siłę i zabezpieczenie. W grudniu zorganizowałem z Jankiem Jabłońskim z Warszawy w Centrum Solidarności w Ursusie zjazd taki pierwszy. Zjechali się przedstawiciele z 12 województw. Okrzyknięto nas wtedy, kierownictwo resortu okrzyknęło nas, porównali nas do strajkujących robotników w Radomiu warchołami, o tak, karierowicze warchoły, tak, bardzo negatywnie. Nielegalnie do nas przyjeżdżali funkcjonariusze z całej Polski, spotykaliśmy się z nimi. Z jednostek ościennych oficerowie dyżurni mieli polecenie, że jakby się tylko pokazał gdzieś milicjant z piekar w Bytomiu, w Siemianowicach czy w Tarnowskich Górach, natychmiast mieli przy swoich przełożonych powiadamiać. Także to wszystko się rozpoczęło, rozpoczął się ten cały proces. Nas zaczęto wzywać jak oficerów z piekar śląskich, a w sumie pod listem podpisało się ponad 90% stanu etatowego. Nas zaczęto wzywać na takie żenujące rozmowy wychowawcze, ostrzegawcze do urzędu wojewódzkiego. Kiedy w październiku 1989 roku zorganizowaliśmy akademię od święta milicji, a był napis tam 69. rocznica Policji Górnego Śląska, 70. Policji Państwowej, no to już to była konsternacja. Głos zabrał szef, taki wygłosił referat w takim starym stylu: wiecie, rozumiecie, partia z narodem, naród z partią i tak dalej. A po nim zabrał głos porucznik Załuski, gdzie zaczął mówić o Miednoje, o Katyniu, o bestialskich mordach NKWD na polskich oficerach Wojska Polskiego i policjantach. To była konsternacja, a na zakończenie zamiast międzynarodówki i dzieci odśpiewały rotę, to sekretarze ostentacyjnie opuścili tą aulę, bo to się działo na terenie tam kopalni Julian w Piekarach Śląskich. Kiedy w grudniu delegacja funkcjonariuszy, milicjantów, Kaziu Załuski, kapitan Szczyczkowski, chyba Chorąży Kolender, przyjechali i tu złożyli pod krzyżem symboliczny chyba wieniec w imieniu milicjantów z piekarni śląskich, no to był szok i była konsternacja w kierownictwie. Oczywiście obrywało nam się za to, ale nic poza tym dosłownie. Dopiero w 90 roku maju, jak zostałem komendantem wojewódzkim policji, to po tych uroczystościach wprowadzenia mnie na stanowisko komendanta wojewódzkiego, wtedy tu przyjechałem złożyć wiązankę na kopalnię Wujek, złożyć tą symboliczną wiązankę kwiatów. To był taki moment podsumowania tego przełomu, jaki nastąpił w naszym kraju.
Rok później, 17 lipca 91 roku, awansował pan na stanowisko komendanta głównego policji, ale już 14 stycznia 92 roku podał się pan do dymisji i odszedł z służby. Dlaczego?
Ponieważ były wybory, premierem został pan Olszewski, a ministrem spraw wewnętrznych został pan Antoni Macierewicz. Ja już nie widziałem możliwości współpracy z panem ministrem Macierewiczem i wolałem odejść. Nie zgadzałem się z jego rozumowaniem i koncepcją, jaką chciał wprowadzać. Między innymi mieli taki pomysł, aby ucywilnić etaty policyjne, żeby komendanci wojewódzcy, to żeby to byli cywile, z jakiejś tam, nie wiem, z racji chyba politycznej, nie wiem. Nie widziałem takiej możliwości dalszej współpracy i dlatego wolałem odejść.
Był pan współinicjatorem powołania związków, niezależnych związków zawodowych w Milicji Obywatelskiej. Jak to się stało?
Ja nigdy nie byłem związkowcem. Ja byłem przewodniczącym Krajowej Komisji Koordynacyjnej. Taki zjazd, to tak informacyjnie dodatkowo mogę podać. W styczniu 90 roku zorganizował generał Kiszczak ten zjazd. Kiszczak, jak widział, że nie może zapanować nad tym ruchem reformatorskim, antykomunistycznym z piekarni śląskich, to zorganizował zjazd w Kiekszu. Oni tak tworzyli na przykład w Gdańsku Związek Zawodowy, że organizację partyjną przemieniali na Związek Zawodowy.
Byle było pod kontrolą władz.
Tak. I to Kiszczak, żeby opanować ten ruch, zorganizował ten zjazd, ale tam zaprosił przedstawicieli milicji, tych grup inicjatywnych z poszczególnych województw, funkcjonariuszy SB i ówczesnych funkcjonujących tak zwanych rad funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. I kiedy zjechaliśmy do tego Kieksza pod Poznaniem, to mój taki pierwszy formalny wniosek, taka duża sala była, ja powiedziałem, że koledzy, koleżanki, ale wypadałoby, żeby milicja została w swoim środowisku, a jeżeli koledzy z SB chcą sobie coś załatwić, to może gospodarz im wydzieli inne pomieszczenie, czy dla pracowników cywilnych również. Ten mój wniosek spotkał się z tak olbrzymim poparciem milicjantów, że autentycznie gospodarze dla funkcjonariuszy SB dali inne pomieszczenia. Oni się zaraz rozjechali po godzinie do domów, pojechali, a my tam byliśmy chyba 2-3 dni. To było spotkanie pod kontrolą kierownictwa resortu. Cały czas to mieli nad tym nadzór i kiedy się okazało, że to nie zmierza w tym kierunku, jaki sobie tam pan generał Kiszczak zaplanował, to nagle się zjawił zastępca komendanta głównego, generał Nowicki, który w tym czasie pełni obowiązki szefa wojewódzkiego urzędu w Gdańsku. No i on tam sobie spacerował po korytarzu i z milicjantami, a klepiąc ich po ramieniu, słuchajcie, i tak dalej, i tak dalej. Kiedy się o tym dowiedziałem, to ja miałem takiego człowieka od czarnej roboty, porucznik Załuski, mówię: Kaziu, zajmij się panem generałem. No to Kaziu wyszedł na korytarz, podszedł do grupy, przy której stał pan generał i tam sobie rozmawiał z milicjantami, a pan Kazimierz mu zadał pytanie: panie generale, a kto pana tutaj zaprosił? Generał skonsultowany patrzy: przecież pańska era już minęła. No i zniesmaczony pan generał gdzieś tam się schował w pomieszczeniach, które mu gospodarz zagwarantował. Jako ciekawostkę to podam coś takiego, że kiedy zostałem przewodniczącym tej Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ policjantów, milicjantów wtedy jeszcze, od razu oświadczyłem kolegom i koleżankom, dziękując za zaufanie, że zrobię wszystko, aby związek zawodowy powstał, natomiast ja sam nie czuję się jako takim związkowcem, ja jestem gliniarzem i z chwilą rejestracji związku na tym moja rola się będzie w tym ruchu kończyła. Wtedy tak nie za bardzo chcieli w to uwierzyć, to moją deklarację, ale ja ją konsekwentnie podtrzymałem. Ale wracając do pana generała Nowickiego, kiedy już zostałem przewodniczącym, to na drugi dzień rano do pokoiku, ja z takim kolegą przybylskim z Poznania spałem w pokoju, puka pan generał i mówi mi: panie kapitanie, jak pan się spotka z ministrem Kiszczakiem, to niech pan zaproponuje mnie na takiego przedstawiciela waszego ruchu do kontaktów z ministrem.
No, był pan wpływowym człowiekiem.
Zaskoczył mnie. Ja tak się świadomie mówię: panie generale, no niech pan się nie poniża. Ja mówię: nam nie jest potrzebny ktoś, żeby nas musiał reprezentować. Nie? Jaka mentalność, jaki tok myślenia ówczesnego kierownictwa. Zresztą Kiszczak też nie zachował się najlepiej. On zorganizował potem, już po tych wyborach, po tym Kiekszu, jak ja zostałem tym przewodniczącym, to całe prezydium krajówki zaprosił na spotkanie z kierownictwem resortu. No i w tej wielkiej takiej sali odpraw w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych byli wszyscy zastępcy, generał Pudyż, Dankowski i inni, prawda? I tam te rozmowy trwały może z godzinę, półtorej, różne takie dyskusje, bezprzedmiotowe, szczerze powiedziawszy. No a potem się zjawił pan generał Kiszczak, wyprosił ich wszystkich, został sam z nami i mówi: no widzicie, z kim ja muszę współpracować i z kim ja tu muszę robić. No, no że nada. No. Jak mu jeden z kolegów zadał pytanie tam odnośnie sprawy zabójstwa księdza Popiełuszki, no mu wiecie co, no to był nóż wbity w moje w plecy. On o niczym nie wiedział, on nie był zorientowany. No. No ale oni tak traktowali ludzi, myśleli, że milicjant nie potrafi myśleć, że nie ma swojego rozumu, nie wiem.
Podinspektor Roman Hula, milicjant, później policjant, autor, a na pewno współautor przemian w resorcie spraw wewnętrznych w roku 1989, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo panu dziękujemy.
Dziękuję, jeszcze bardzo mi było miło.